Lokacje. Audycja społeczna.
Cześć, tu Jacek Staczewski. Podcast społeczny Lokacje. Cały czas znajdujemy się w stanie kwarantanny i w środku epidemii koronawirusa. W tym zawieszeniu warto zwrócić uwagę na pozytywne historie. Co jeszcze działa, co możemy zrobić i co dobrego przydarza się w tym niepewnym czasie. Dzisiaj opowiem o działaniach spółdzielni socjalnej Panatu, która zajmuje się szyciem maseczek dla kilkunastu szpitali i placówek medycznych. Od momentu rozpoczęcia produkcji ekipa Panatu pracowała po 10-11 godzin dziennie, łącznie z weekendami, aby jak najszybciej dostarczyć maseczki do szpitali. Wysłano już około 60 tysięcy maseczek, a do końca tego tygodnia ta liczba ma wzrosnąć nawet do 100 tysięcy. Moja rozmowa z Dorotą Kawarkiewicz odbyła się jeszcze na początku marca, gdy obawialiśmy się tylko o odwołanie nadchodzących warsztatów wyjazdowych Panatu. Ale temat rozmowy też dotyczył dopasowania się do trudnej sytuacji na świecie. W obliczu katastrofy klimatycznej mówiliśmy o zero waste. Panatu to pracownia szycia. W swoich produkcjach wykorzystuje formułę upcyclingu, czyli z resztek materiałów, w tym przypadku tkanin, przygotowują nowe torby i plecaki. Tak samo jak dostosowali się do zmian klimatycznych, tak samo sprawnie i szybko Panatu zareagowało na epidemię koronawirusa. Błyskawicznie przedstawili całą swoją produkcję na szycie maseczek ochronnych. Szeroko zakrojona akcja rozpoczęła się 16 marca, kilka dni po wprowadzeniu stanu epidemii, kiedy na profilu Panatu pojawiła się wiadomość. Kochani, w obliczu zaistniałej sytuacji chcemy poinformować wszystkich, że jesteśmy gotowi wesprzeć szpitale i jednostki medyczne. Mamy wolne moce przerobowe i możemy bezwłocznie rozpocząć produkcję maseczek i fartuchów medycznych. Tak właśnie Panatu rozpoczęło produkcję maseczek ochronnych dla szpitali i dla potrzebujących w ośrodkach medycznych. Panatu jest spółdzielnią socjalną, więc wartości społeczne były zawsze nieodłącznym elementem ich misji. Od dawna współtworzą miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki dochodom ze wspólnej sprzedaży mogą mądrze pomagać swoim partnerom, dając pracę osobom najbardziej potrzebującym. O tym wspólnotowym formacie pracy i myśleniu społecznym też rozmawialiśmy z Dorotą podczas naszego spotkania. Bo najważniejsze w tym wszystkim jest wspólne działanie. Koordynacja wielu miejsc produkcji Panatu, które swoją siedzibę ma przy ulicy Jedności Narodowej we Wrocławiu, ale samo działanie dzieje się w szwalniach partnerskich. Produkcja maseczek jest wspólnym wysiłkiem bardzo wielu osób. Więcej o szyciu, niekoniecznie maseczek, ale produkcji toreb i akcesoriów z różnych materiałów w rozmowie z Dorotą Gawarkiewicz, która zakładała z innymi wielobranżową spółdzielnię socjalną Panatu.
Lokacje. Miejsca w mieście.
Nazywam się Dorota Gawarkiewicz. Jestem jedną z kilku osób, które w 2012 roku założyły wielobranżową spółdzielnię socjalną Panatu. Obecnie sobie siedzimy w naszej pracowni szycia. Na co dzień w tym momencie pracujemy nad różnego rodzaju prototypami. Jak przychodzą do nas klienci i chcą uszyć też własne produkty, to tutaj właśnie powstają pierwsze zaczątki tych produktów. Na co dzień pracownia wykonuje też swoje własne wyroby na zasadzie sprzedaży detalicznej. Dostajemy też liczne zamówienia od klientów z całej Polski. Ja obecnie tutaj na maszynie mam plecak, który powstaje dla jednego z klientów z Warszawy. Więc robimy też takie customizowane produkty, a tak jakby globalnie to pracownia służy nam głównie do prototypowania innych rzeczy.
Z czego są wykonywane te produkty i jakie są te produkty?
Głównie Panatu tak naprawdę można podzielić na kilka działek. Mamy dużą działkę biznesową. To są wszelkiego rodzaju produkty, które wykonujemy na konferencje, liczne spotkania jakby dla firm. To są głównie torby reklamowe. Staramy się zachować tutaj bardzo dobrą jakość, czyli używamy dobrych materiałów. Głównie staramy się sprowadzać materiały z Polski, polskich firm. Mamy swoich dostawców, mamy również dostawców różnych innych jakby tutaj mniejszych rzeczy, które są potrzebne nam do produkcji. No i głównie to jest nasz taki jeden profil, właśnie ten właśnie klient biznesowy. Drugim produktem to jest właśnie detal i pracownia szycia, gdzie można sobie przyjść, skustomizować produkt. A trzecim produktem to jest właśnie pracownia sitodruku I też przy pastuszce powstała taka taka oddzielna rola warsztatowa. I pastuszka też, Ania Pastuszka, robi u nas dużo warsztatów właśnie na temat i sitodruku, i z recyklingu różnego rodzaju, więc staramy się tutaj w takich klimatach działać na co dzień.
Myślę, że to też jest bardzo wdzięczny temat toreb, bo są na przykład torby takie na jednorazowe, nie plastikowe, nie takie. Że torby, wydaje mi się, są taką najbardziej używaną rzeczą plastikową przez ludzi. Torby takie foliowe, które są coraz częściej banowane przez miasta na poziomie takim instytucjonalnym. A tutaj właśnie mamy takie torby, które są robione właśnie od podstaw i można sobie je stworzyć samemu.
Tak, dodatkowo jakby mamy też na naszej stronie taki konfigurator, który ułatwia naszemu klientowi jakby zobaczenie całej kolorystyki i gamy jakby kształtów, rozmiarów, więc to bardzo ułatwia nam tutaj kontakt z klientem, ale tak, głównym naszym materiałem, na którym pracujemy, jest bawełna. Czym też jako Panato, jako spółdzielnia socjalna możemy się pochwalić, to, że współpracujemy z osobami niepełnosprawnymi. Obecnie jesteśmy w takiej sieci, gdzie z kilkoma podmiotami, ZAZ-ami i innymi podmiotami właśnie ekonomii społecznej podzlecamy właśnie wykonywanie toreb. Odbyło się to, jakby w sensie pierwsza nasza współpraca miała miejsce już kilka lat temu. Żeby to uściślić, mieliśmy warsztaty z tymi osobami, bardzo miło nam się współpracuje, ustaliliśmy razem cenniki, więc staramy się tutaj nie wychodzić odgórnie jako firma, która ma zlecenie i stara się po prostu zbijać ceny i jak najmniejszą, jakby dawać jak najmniejszą cenę za szycie, tylko razem ustaliliśmy wspólny cennik i staramy się, żeby nasi podwykonawcy byli zadowoleni z tego, że szyją dla nas rzeczy. Dodam jeszcze, że rzeczy szyte przez osoby niepełnosprawne tym bardziej są fajne i fajne w takim znaczeniu, że nie tylko mają ten kontekst społeczny, ale też osoby te bardzo skrupulatnie i bardzo też jakby tak fajnie podchodzą do szycia, że bardzo się starają i nasze torby naprawdę mają wysoką jakość dzięki temu.
Lokacje, miejsca spotkań.
Tutaj siedzimy przy maszynie do szycia. Co się dzieje z taką tkaniną? Jak powstaje taki prototyp torby tak od początku?
Dużo jakby modeli mamy opracowanych, więc tak naprawdę czasami jest tak, że wystarczy jakby zmodyfikować jedną rzecz. To po prostu jakby bazujemy na kartce papieru, rozrysowujemy projekt, liczymy jakby konstruowanie, to też dużo matematyki. Ale te takie podstawowe torby to jest głównie jakby bazujemy na podstawowych torbach i dodajemy jakieś elementy. Jak klient przychodzi z czymś bardziej skomplikowanym, tam na przykład w rogu mamy różne pokrowce na bębny, pokrowce na jakiś element do motocykla, więc tutaj właśnie zaczyna się już ta prawdziwa konstrukcja, trzeba to rozrysować, policzyć i dopiero wtedy zastanowić się, jak to przełożyć na formę tkaninową. I jak już mamy jakby taki pierwszy prototyp powstanie i klient jakby zobaczy, że to jest okej, że mu pasuje jakby wymiar i wszystkie, cała funkcjonalność, to wówczas jakby następuje takie szycie właściwie, czyli zbieramy materiały, które są potrzebne, no i jakby wykonujemy dany produkt.
Czy już też odbiorcy, czy klienci, czy ktoś chce sobie coś zrobić, uszyć, czy też już są świadomi tego właśnie aspektu ekologicznego, powiedzmy, nazwijmy to?
Tak, to jakby ta świadomość ekologiczna jest coraz bardziej widoczna wśród naszych klientów. Już dawno temu wykonywaliśmy różne rodzaje dla fundacji, różnego rodzaju torby, plecaki dla różnych fundacji, ale to było przy jakichś wydarzeniach, a teraz świadomie klienci zamawiają torby i gadżety z rzeczy, które mają na stanie. Czyli na przykład muzeum działające przy Zamku Królewskim w Warszawie zamówiło od nas ostatnio plecaki i torby z banerów, które wisiały u nich na elewacji. Nie jest to łatwa praca z materiałem takim użytkowanym wcześniej, gdyż trzeba go jakby przystosować na początku do jakiejś funkcjonalności, czyli trzeba go umyć, trzeba wyciąć elementy, które w ogóle są nieprzydatne, ale jakby sprawia to dużą satysfakcję w momencie, kiedy ten produkt powstaje. Wygląda jak produkt generalnie ze sklepu, ale mamy tą wartość dodaną przez to, że wykorzystaliśmy rzecz, która po prostu mogła być bezużyteczna i totalnie gdzieś tam zalegać w magazynach lub zostać wywalona. Dodatkowo też inne tutaj firmy przychodzą do nas i czasami wykonują torby z materiałów, które mamy na miejscu, czyli dajemy taką możliwość też, że można sobie tutaj przyjść, ponieważ mamy tych materiałów sporo, jak widać dookoła, są różne belki materiału, to są głównie pozostałości produkcyjne, zawsze nam zostanie po kilkanaście metrów. I wówczas dajemy również zniżki, dajemy taką możliwość, że osoba, która przyjdzie sobie wybierze z gamy, którą mamy na stanie, to jakby ma tutaj u nas jakiś dodatkowy bonus. I też klientom przypominamy o tym, że jednak z reklamowych gadżetów, które mamy na stanie, typu banery, typu siatki mesh, typu różnego rodzaju nawet flagi. Można zrobić naprawdę fajne, użytkowe przedmioty i coraz więcej ludzi jest na to jakby otwartych.
Tutaj siedzimy przy maszynie do szycia. Co się dzieje z taką tkaniną? Jak powstaje taki prototyp torby tak od początku?
Dużo jakby modeli mamy opracowanych, więc tak naprawdę czasami jest tak, że wystarczy jakby zmodyfikować jedną rzecz. To po prostu jakby bazujemy na kartce papieru, rozrysowujemy projekt, liczymy jakby konstruowanie, to też dużo matematyki, ale te takie podstawowe torby to jest głównie jakby bazujemy na podstawowych torbach i dodajemy jakieś elementy. Jak klient przychodzi z czymś bardziej skomplikowanym, tam na przykład w rogu mamy różne pokrowce na bębny, pokrowce na jakiś element do motocykla, więc tutaj właśnie zaczyna się już ta prawdziwa konstrukcja. Trzeba to rozrysować, policzyć i dopiero wtedy zastanowić się, jak to przełożyć na formę tkaninową. I jak już mamy jakby taki pierwszy prototyp powstanie i klient jakby zobaczy, że to jest okej, że mu pasuje jakby wymiar i wszystkie, cała funkcjonalność, to wówczas jakby następuje takie szycie właściwie, czyli zbieramy materiały, które są potrzebne, no i jakby wykonujemy dany produkt.
Czy już też odbiorcy, czy klienci, czy ktoś chce sobie coś zrobić, uszyć, czy też już są świadomi tego właśnie aspektu ekologicznego, powiedzmy, nazwijmy to?
Tak, to jakby ta świadomość ekologiczna jest coraz bardziej widoczna wśród naszych klientów. Już dawno temu wykonywaliśmy różne rodzaje dla fundacji, różnego rodzaju torby, plecaki dla różnych fundacji, ale to było przy jakichś wydarzeniach, a teraz świadomie klienci zamawiają torby i gadżety z rzeczy, które mają na stanie. Czyli na przykład muzeum działające przy Zamku Królewskim w Warszawie zamówiło od nas ostatnio plecaki i torby z banerów, które wisiały u nich na elewacji. Nie jest to łatwa praca z materiałem takim użytkowanym wcześniej, gdyż trzeba go jakby przystosować na początku do jakiejś funkcjonalności, czyli trzeba go umyć, trzeba wyciąć elementy, które w ogóle są nieprzydatne, ale jakby sprawia to dużą satysfakcję w momencie, kiedy ten produkt powstaje. Wygląda jak produkt generalnie ze sklepu, ale mamy tą wartość dodaną przez to, że wykorzystaliśmy rzecz, która po prostu mogła być bezużyteczna i totalnie gdzieś tam zalegać w magazynach lub zostać wywalona. Dodatkowo też inne tutaj firmy przychodzą do nas i czasami wykonują torby z materiałów, które mamy na miejscu, czyli dajemy taką możliwość też, że można sobie tutaj przyjść, ponieważ mamy tych materiałów sporo, jak widać dookoła. Są różne belki materiału, to są głównie pozostałości produkcyjne, zawsze nam zostanie po kilkanaście metrów i wówczas dajemy również zniżki, dajemy taką możliwość, że osoba, która przyjdzie sobie wybierze z gamy, którą mamy na stanie, to jakby ma tutaj u nas jakiś dodatkowy bonus i też klientom przypominamy o tym, że jednak z reklamowych gadżetów, które mamy na stanie, typu banery, typu siatki mesh, typu różnego rodzaju nawet flagi. Można zrobić naprawdę fajne, użytkowe przedmioty i coraz więcej ludzi jest na to jakby otwartych.
Lokacje, miejsca społeczne.
Czy to, co tutaj robicie, bo jakby to się nazywa spółdzielnia socjalna, czyli takie bardziej społeczne działanie. Właśnie czym jest ta spółdzielnia, tak dla ciebie, tak może osobiście, jak to rozumiesz tą ideę? Bardziej spółdzielnia, czyli tworzenie w innym porządku ekonomicznym, czy może tak bardziej już podchodzi pod jakąś nową formę jakiegoś rzemiosła artystycznego? Jak to ty rozumiesz tak osobiście?
Tak naprawdę spółdzielnia socjalna to dla mnie jakby ważnym współczynnikiem są ludzie. Czyli jak tworzyliśmy Panato, to na początku jakby było mnóstwo ludzi z wieloma ideami. Mieliśmy jakby dużo pomysłów, dużo jakby rzeczy wpisanych też w KRS, ale dla mnie właściwie to największą wartością jest to, że jakby nie wynajmujemy, ponieważ skala urosła nam, jeżeli chodzi o zlecenia, nie wynajmujemy szwalni, która szyje nam po prostu te rzeczy, tylko że współpracujemy z podmiotami, które na co dzień borykają się też z problemami różnego rodzaju właśnie takimi społecznymi, czyli jakby zatrudniają osoby niepełnosprawne albo mają po prostu mało zleceń. Są to głównie, tak jak wspominałam wcześniej, zakłady aktywności zawodowej, różnego rodzaju CIS-y i inne jakby formy tutaj właśnie jednostek, które są właśnie pomagają innym wejścia na rynek pracy, ale też utrzymania ich na rynku pracy. Pomagaliśmy też założyć między innymi spółdzielnię Siódme Niebo z Wałbrzycha. Tutaj też był taki duży projekt, oni nas poprosili, żebyśmy tutaj przeszkolili dziewczyny w szyciu, w pozyskaniu maszyn i jakby dla mnie ten aspekt taki społeczny jest bardzo ważny. Na co dzień go tak jakby, na co dzień u nas tego nie widać, tak wygląda to tak, że się wchodzi do nas, ludzie pracują przy komputerach, ktoś tam szyje na maszynie, ale ten czynnik ludzki zawsze gdzieś tam za plecami jest, ponieważ te rzeczy, które powstają właśnie u nich w pracowniach. Tak jak mówiłam, dbamy o te relacje, to nie jest też tak, że nie dbamy o te relacje, spotykamy się na warsztatach, staramy się to robić raz do roku, ponieważ tak jest trudno się spotkać na co dzień, ale staramy się to robić raz do roku, robimy ewaluację, zbudujemy wspólne cenniki, patrzymy co działa, co nie działa, więc czuję, że to po prostu w takim znaczeniu tutaj ma dużo sensu. Dodatkowo jako pracownia szycia gdzieś tam też jestem zamieszana poniekąd w warsztaty różnego rodzaju. Może o warsztatach powie Ania Pastuszka, ale też właśnie wyjeżdżamy z warsztatami. Ostatnio właśnie byliśmy w Krzyżowej z warsztatami szycia. Szerzymy właśnie ten Zero Waste, ponieważ z dzieciakami szyliśmy jakby z ich koszulek, tworzyliśmy nowe koszulki, takie, które można by było jakby jeszcze użyć i które są fajne, niekoniecznie takie, które jakby na potrzeby projektu powstają, tylko takie faktycznie, które potem dzieciaki noszą i z których są dumne. Więc staramy się też ten slow fashion, to zero waste jakby tutaj promować też dalej. Tak, i to jest w sumie dla mnie taką wartością bardzo ważną, jeżeli chodzi o naszą spółdzielnię.
A na końcu jak ty się określisz tutaj siedząc przy maszynie i robiąc nowe rzeczy prototypowe, jakąś swoją rolę?
To jest trudne pytanie, bo tak naprawdę można by było powiedzieć, że jestem trochę designerem, ale też spełniam, jak to w każdej spółdzielni, spełnia się bardzo dużo ról, więc tak naprawdę nie wiem. Jestem po prostu opiekunem pracowni szycia i to jakby to określenie tutaj ma, w sensie kryje w sobie bardzo dużo zagadnień, o których mówiłam wcześniej.
Lokacje. Audycja społeczna.